Jest z nami Kasia Malinowska, stałym słuchaczom Radia Łódź znana, trenerka rozwoju osobistego, coach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Bardzo mi miło ponownie u Państwa być.
Chcę o kobietach, choć nie tylko, o świecie porozmawiać, ale zacznijmy od kobiecych tematów, które pojawiają się wieczorem w Radiu Łódź dość systematycznie. Ostatnio prowadziła Pani takie dosyć ciekawe warsztaty z kobietami i chodzi o to, że tak, te warsztaty były krótkie, ale za to odbywały się na wyjeździe,
tak.
Czyli mogły być intensywne, ponieważ pani i uczestniczki mogłyście sobie nawzajem całą uwagę poświęcić.
To prawda. Warsztaty były krótkie, bo były dwudniowe, ale były szalenie intensywne. Ten program warsztatów był bardzo mocno napięty. Od rana do wieczora odbywały się właśnie sesje warsztatowe. Byłyśmy poza miastem, poza Łodzią, w takim przepięknym miejscu, które właściwie znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Łodzią a Warszawą. Wspominam o tych dwóch miastach, bo stąd najwięcej pań właśnie przyjechało na warsztaty. W miejscu o nazwie Oczyszczalnia. I to miejsce sprawiło, że mogłyśmy na te dwa dni totalnie wyłączyć się, odłączyć się od tych codziennych powinności, zadań, kłopotów, trosk, problemów, które każda z nas na co dzień ma i zanurzyć się tak naprawdę w tematykę warsztatów, która była takim głębokim spotkaniem ze sobą i przyjrzeniem się temu, co nam w duszy gra, za czym tęsknimy, o czym trochę zapomniałyśmy, czemu warto na nowo się przyjrzeć. To był też taki czas, który panie mogły sobie dać na zweryfikowanie tej swojej drogi życiowej, bo jesteśmy po kilku bardzo wyczerpujących emocjonalnie miesiącach związanych z pandemią, ale jesteśmy też w takiej dużej niepewności, co dalej. I to był, myślę, taki doskonały moment na to właśnie zatrzymanie, na taką chwilę dla siebie, przyjrzenie się, jak ja to czasami mówię, trzecim okiem tej swojej codziennej rzeczywistości, zadanie sobie kilku ważnych pytań i też podjęcie często różnych decyzji, co do których wcześniej nie byłyśmy gotowe.
I to była praca z różnymi emocjami, z różnymi sferami, takimi jak wstyd, czy samoakceptacja, spokój. Do tego dojdziemy, ale najpierw chcę jeszcze zapytać, czy zaobserwowała Pani podczas tego spotkania jakieś takie bezpośrednie skutki właśnie pandemii? Jakieś, nie wiem, czy refleksje, czy emocje, których kobiety doznały i o których mówiły, a które dotyczyły na przykład tego okresu odosobnienia kwarantanny?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to, co dosyć często się powtarza w mojej pracy z kobietami, to taki nasilony strach i niepewność. No bo trudno też się dziwić, że te emocje w nas się nasilają, kiedy rzeczywistość jest wielkim znakiem zapytania. Więc strach, niepewność, czasami związane z sytuacją zawodową, bo przecież statystyki pokazują, że spora część kobiet straciła w tym czasie pracę. Strach i niepewność spowodowane też z kwestią edukacji, zwłaszcza te kobiety, które mają więcej niż jedno dziecko i które też na swoje ramiona musiały tą edukację na kilka miesięcy przejąć, też bardzo mocno martwią się tym, co będzie za chwilę, jak sobie z tym wszystkim podołają, jak połączą to z życiem zawodowym, bo też dla wielu z nich zmiana systemu pracy na tą pracę zdalną wcale nie była taka łatwa, bo nagle znalazły się w sytuacji domowej, w której musiały godzić te różne aspekty i życie zawodowe, i życie prywatne, i życie i edukację swoich dzieci, i dbać też o relacje z najbliższymi, więc to było takie nagromadzenie różnych emocji, które tuż obok tej niepewności i strachu, o którym mówiłam, też mam wrażenie, że w wielu kobietach spowodowało takie poczucie przytłoczenia i takiego wręcz przygniecenia tą ilością zmiennych, która w krótkim czasie na nie spadła.
Tym bardziej, że kobiety są najczęściej perfekcjonistkami, to znaczy w mniejszej mierze niż mężczyźni dają sobie prawo do błędu, do tego, tak. Że no nie podołam, bo mam za dużo. No trudno, świat się nie zawali, czegoś tam nie zrobię. Tak. Nie, kobieta musi być we wszystkim świetna. My sobie nie odpuszczamy.
Absolutnie. I to był też jeden z czynników, który niestety nie przysłużył się nam, ten perfekcjonizm, bo kiedy tak wiele rzeczy się zmieniło, kiedy zmienił się kontekst, sytuacja w ogóle życiowa dla wielu z nas uległa zmianie, a my nadal starałyśmy się we wszystkich tych polach być perfekcyjne. I ja powiem szczerze, że bardzo wiele kobiet do mnie zwracało się na przykład z takim tematem dotyczącym wstydu, z którym też zresztą pracowałyśmy na warsztatach, a mianowicie wstydziły się przyznać do tego, że sobie z czymś nie radzą w trakcie tej pandemii, że się nie wyrabiają, że na przykład ich koncentracja, kiedy siadały do zadań zawodowych, nie była tak dobra, jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej, kiedy te same zadania wykonywały w biurze, czyli w miejscu innym niż to, w którym mieszkają.
A przecież to jest zupełnie naturalne, że kiedy nas rozprasza sytuacja domowa, wiele osób, które nawet nie mają takich rodzinnych obowiązków, tak, opowiada przecież o tym, że kiedy mają pracować w domu, to zawsze coś jest, co na przykład warto teraz zrobić, zaraz tak, wrócę do pracy, ale teraz zrobię to, teraz tamto, dużo trudniej skupić się w domu. A co dopiero, kiedy są jeszcze realne obowiązki nagromadzone, ale nie.
No ale właśnie to jest ten nasz perfekcjonizm, gdzie my sobie nie potrafimy odpuścić i za wszelką cenę chcemy być idealne wszędzie, a tak się nie da. Co więcej, też wiele kobiet doświadczało takich momentów frustracji związanych z tym, że były zmęczone, do czego wstydziły się przyznać, były zmęczone byciem non-stop ze swoimi dziećmi i ze swoimi bliskimi w ogóle, z mężem, z partnerem. Jednak to takie zatrzymanie w domu, wśród naszych bliskich, dla wielu z nas nie okazało się wcale takie przyjemne. Bo pamiętam jeszcze sprzed czasów pandemii, wiele osób mówiło o tym, gdybym miała więcej czasu, to bym go spędzała z rodziną, bo ciągle tego czasu mamy za mało. No i nagle okazało się, że tego czasu mieliśmy, sytuacja nam podarowała 24/24 i w którymś momencie okazało się to trudne do zniesienia. Nie miałyśmy tej przestrzeni do odreagowania. Nie miałyśmy tej przestrzeni, w której mogłyśmy wyjść, roztopić trochę te nasze trudniejsze emocje i wrócić w dobrej energii do swoich bliskich. I ten dwudniowy warsztat, o którym wcześniej wspominałyśmy, był też takim miejscem do tego, żeby trochę odkleić się od tej codzienności, odpocząć, odreagować, naładować baterie, jak to się kolokwialnie mówi, ale też zadbać o siebie, bo ja zawsze mówię o tym swoim klientkom, że to zadbanie o siebie, o swoją energię, o swoje emocje w takim większym obrazku jest też zadbaniem o swoich bliskich, bo ja wtedy z lepszą energią wracam do domu, mam więcej sił, żeby zmagać się z tą codziennością, potrafię być lepszą mamą, lepszą partnerką, lepszą siostrą i tak dalej.
Jeszcze mam pytanie właśnie w związku z tym pozostawaniem razem przez 24 godziny, bo takie sytuacje się zdarzają na przykład podczas wakacji, ale tam mamy dodatkowe bodźce, bo tam mamy jakąś plażę albo jakieś łódki, mamy inne miejsce, mamy poznawanie okolicy albo wypady gdzieś tam, żeby zobaczyć określone miejsca czy zabytki, a tutaj w niezmienionych okolicznościach 24 godziny na dobę. I teraz moje pytanie jest takie, czy to, że wtedy wyszły jakieś konflikty, jakieś niezałatwione sprawy, żale, czy po prostu irytacja, może bez jakichś tam ważnych powodów, ale po prostu irytacja, czy to jest bardzo źle, czy też należy założyć, że no naprawdę jest bardzo mało par i w ogóle rodzin idealnych. W każdej coś tam troszeczkę nie gra i to naturalne zupełnie, że takie rzeczy wychodzą.
To jest dosyć złożone pytanie, bo odpowiedzi też mogą być złożone. Znaczy ja myślę sobie, że na pewno naturalne jest to, że kiedy przechodzimy z takiego trybu, kiedy byliśmy ze sobą niewiele, bo my w pracy, dzieci w szkole, czasami często na jakichś wyjazdach zawodowych i często ten wspólny czas był naprawdę jakąś godziną, dwie godziny wspólne wieczorem plus chwila weekendu. Więc kiedy nagle jesteśmy ze sobą przez 24 godziny na dobę, to my się też potrzebujemy jakby nauczyć tego bycia ze sobą na nowo, w trochę innych warunkach, w bardzo intensywnych warunkach. Więc myślę sobie, że na początku takie rzeczy absolutnie, takie przeszkadzajki, które gdzieś się pojawiają, mogą mieć miejsce. Natomiast jeżeli są to małe rzeczy, które wychodzą i które potrafią być dla nas wskazówką, co zmienić, na co zwrócić uwagę, czego ta druga osoba ode mnie potrzebuje więcej, a czego mniej.
Tak, żeby dogadać się na jakiś temat.
To wtedy jest okej, bo jeżeli to są takie czerwone lampki, które nam się zapalają i one pokazują nam, że okej, musimy sobie to życie domowe trochę inaczej teraz ułożyć, bo jesteśmy w innych warunkach, to jest w porządku. Natomiast jeśli faktycznie te czerwone lampki nam błyszczą bardzo mocno i one nie gasną i właściwie każdy dzień jest takim polem walki, to przychodzi też taki moment refleksji, okej, no bo to była też sytuacja, która bardzo mocno nas obnażyła. Znaczy mam wrażenie, że my jako w ogóle społeczeństwo znaleźliśmy się też w obliczu takiej sytuacji, w której nie było za bardzo miejsca na udawanie. Tylko to była taka po prostu prawda o nas 24/24. Więc myślę sobie, że dla wielu relacji to też mógł być taki moment, w którym ludzie zdali sobie sprawę, że okej, no to chyba jest to taki moment, w którym należy podjąć jakąś decyzję.
Pracujemy nad czymś?
Tak, czy pracujemy nad czymś i zmieniamy to, czy jednak nie jesteśmy w stanie.
Z siebie.
Bo czasami też to zbliżenie paradoksalnie pokazywało, jak bardzo się od siebie oddaliliśmy. I to oddalenie czasami jesteśmy w stanie naprawić. tak to ujmę, a czasami już oddaliliśmy się za daleko i im bardziej te konflikty narastają, im bardziej one są silne, im bardziej ta czerwona lampka tam się żarzy nad głową, to może jest to sygnał do tego, że jest to czas na zmianę.
Ja oczywiście zawsze jestem za tym, żeby pracować i być nadal i tak dalej, tak. Ale mam pełną świadomość, że wtedy, kiedy miałoby to doprowadzić do toksycznej sytuacji,
tak, no
to
o tym mówimy, tak.
Trzeba siebie ratować.
Tak, zresztą w ogóle to właśnie trzeba siebie ratować. Ja zawsze też mówię o tym takim zadbaniu o siebie, że innym ludziom jesteśmy w stanie dać tylko to, co jest w nas. Jeśli my nie zadbamy, tak jak mówię, o tą dobrą energię, o dobry nastrój, o miłość do siebie, o akceptację, to też bardzo trudno będzie nam to dać drugiemu człowiekowi, bo skąd mamy to czerpać?
A wróćmy jeszcze do tej akceptacji, czy samoakceptacji na chwilę, ponieważ okazuje się, że badania, o których ja kiedyś mówiłam, że one są wciąż aktualne. W minionym tygodniu w rozmowie z autorką książki Seksuolożki 2 znowu przywołałyśmy te badania, które pokazują, że 80% Polek nie akceptuje siebie, swojego wyglądu, swojej cielesności, że nastolatki polskie oceniają same siebie najgorzej na tle wszystkich krajów europejskich.
To jest przerażające.
I to jest przerażające, właśnie. Czy jak wyglądała ta praca nad samoakceptacją?
W ogóle temat akceptacji jest tematem bardzo szerokim i najpierw warto też przyjrzeć się temu i zdiagnozować takie źródła, skąd nas ten brak akceptacji się bierze. Bo tak jak było tutaj wspomniane badania, faktycznie jednym z obszarów, którego kobiety najczęściej nie akceptują, to jest ta nasza cielesność, nasze ciało. Badania też pokazują, że najbardziej znienawidzoną częścią naszego ciała kobiecego jest nasz brzuch. Była tutaj mowa o nastolatkach, które no niestety przodują w tych rankingach, ale myślę sobie, że znowu mówię też to jako mama nastolatki, że musimy trochę spojrzeć wyżej. Te nastolatki też skądś biorą przykład. Oprócz internetu, w którym odbywa się większość teraz ich życia, one też mają przykład w tych swoich właśnie czterech ścianach, w domach. Więc tak naprawdę to jest też praca, którą my, mamy, potrzebujemy wykonać najpierw dla siebie, z akceptacją siebie, żeby dać też przykład swoim córkom. Bo jeśli córka wraca do domu, w którym widzi mamę, która jest notorycznie niezadowolona ze swojego wyglądu, ze swojej wagi, ze swojego wieku, ze swoich zmarszczek, ze swojego koloru włosów i tysiąca innych rzeczy, to wysyła też taką informację do swojej córki. I dodatkowo, jak połączymy to jeszcze z perfekcjonizmem, o którym mówiłyśmy, i też z takimi standardami kobiecego ciała, które są, no właściwie gdzieś ta poprzeczka jest absurdalnie wysoko zawieszona, to myślę, że przeciętna Polka, jak sobie tak dołoży swoją sylwetkę do tego, co prezentują media, do tego, jakie są oczekiwania mediów i wzory kobiecości w internecie, w magazynach kobiecych, no to myślę, że większość z nas wychodzi z takim podsumowaniem, że strasznie mi daleko do tych wzorów. I teraz akceptacja siebie to jest przede wszystkim taka miłość własna, czyli pokochanie siebie bezwarunkowo, zaakceptowanie siebie bezwarunkowo i tak jak często się też wspomina o tym w terapii akceptacji i zaangażowania terapii ACT, takie uświadomienie sobie, że ja jestem czymś więcej niż moje ciało, ja jestem czymś więcej niż kilogramy, które wskazuje moja waga, ja jestem czymś więcej niż mój PESEL w dowodzie. Czyli takie spojrzenie się na siebie troszeczkę przez szerszy pryzmat niż tylko to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Zresztą też często o tym mówimy, że ten brak akceptacji często niewiele ma tak naprawdę wspólnego z tym, jak my wyglądamy, bo jeśli spojrzymy sobie na wszystkie kwestie związane na przykład z chorobami związanymi z zaburzeniem odżywiania, to proszę wziąć pod uwagę to, że kobiety, które na przykład zmagają się z anoreksją, gdzie obiektywnie ta ich waga jest bardzo niska, one stają przed lustrem i one nadal widzą w sobie pulchną dziewczynkę, czy też pulchną kobietę. Więc akceptacja tak naprawdę to jest coś, co rodzi się w naszej głowie i w naszym sercu, a wygląd, wiek, nasza waga są czynnikami, które absolutnie w tym kontekście mają drugorzędne znaczenie.
Czasem bardzo piękne. Kobiety nie akceptują siebie, ponieważ być może na przykład ich sylwetka odbiega od pewnego ideału, ale przecież tak naprawdę nie ma tylko jedynej idealnej sylwetki, bo każda z nas jest inna, każda z nas ma inne biodra, inny brzuch, inne ramiona, są różne typy sylwetek.
To jest nas piękne, ta różnorodność,
tak,
wydaje mi się.
A rzeczywiście, że tak. Ja bym tak apelowała. Jestem mądra oczywiście po latach, bo sama miałam mnóstwo kompleksów, no ale też, już z punktu widzenia upływu czasu mogę się już trochę pomądrować, bo widzę, jakie to jest głupie, kiedy człowiek niepotrzebnie obciąża się właśnie jakimiś takimi kompleksami.
No właśnie, ale to jest też to, o czym rozmawiałyśmy, że ta akceptacja też przychodzi z wiekiem. wiekiem, kiedy jesteśmy młodymi kobietami. Ja sama to widzę, mam, tak jak wspomniałam, nastoletnią córkę. To jest w ogóle taki bardzo wrażliwy i drażliwy moment w życiu człowieka, kiedy mamy bardzo dużo do siebie zastrzeżeń. Natomiast ta akceptacja przychodzi z wiekiem. To jest też tak, jak pisze w swoich książkach profesor Brené Brown, że jednym z elementów, który pomaga nam w trenowaniu tej akceptacji, jest takie ćwiczenie życzliwości do samej siebie. Bycia życzliwym, traktowania siebie tak, jakbyśmy traktowały osobę, na której nam zależy, którą kochamy. Ja też często wspominam w trakcie tej pracy z akceptacją jeden z moich ulubionych cytatów, który pochodzi od Stefani Stahl, psychoterapeutki, która powiedziała, że jeśli mogę kochać tylko to, co perfekcyjne, to nie jest to prawdziwa miłość. A my też często łączymy nasz wygląd, nasz wiek właśnie z tymi kwestiami akceptacji. Czy będziemy akceptowane, czy będziemy kochane, czy będziemy zauważone, czy będziemy docenione i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony jest to bardzo logiczne, bo w każdym z nas jest taka potrzeba przynależności. Potrzeba, jak pisała o tym chyba Oprah Winfrey, że tak w gruncie rzeczy to my wszyscy potrzebujemy trzech rzeczy. Miłości, uznania i docenienia. I myślę, że coś w tym jest. Tylko warto też zdać sobie sprawę, że ta miłość, uznanie i docenienie nie powinno być warunkowane. Czyli jeśli zrobię A, to wydarzy się B, prawda? Bo to wtedy jest takie wieczne poszukiwanie tej akceptacji i potwierdzanie swojej wartości w świecie zewnętrznym.
Tej miłości i tego uznania też sami i same powinnyśmy sobie dostarczać, tak, prawda? Tak. Same siebie też powinnyśmy uznawać za osoby wartościowe. A jeśli chodzi o wstyd wspomniany, to już mówiła Pani dzisiaj o tym, jak to kobiety się wstydziły przyznać podczas pandemii, że sobie nie radzą ze wszystkim. Wstydziły się przyznać do tego, że są zmęczone. Wiemy już, że wstydzą się często swojego ciała. Tyle wstydów w naszym życiu. Na pewno można by wymieniać jeszcze.
Jest bardzo dużo. Ja jakiś czas temu pozwoliłam sobie zadać to pytanie w swoich mediach społecznościowych. Czego wstydzą się Polki? Czego wstydzą się kobiety? I powiem szczerze, że skala tych odpowiedzi była... Tam chyba ponad 200 osób wzięło udział w tej dyskusji. Skala tych odpowiedzi była zaskakująca, bo wstydzimy się takich rzeczy jak na przykład bałagan w domu. Proszę mi uwierzyć, to był jeden z częściej powtarzających się wstydów. Wstydzimy się bałaganu w domu, wstydzimy się swojego wyglądu, wstydzimy się właśnie wspomnianej wcześniej nadwagi, ale też kobiety wstydziły się tego, że nie potrafią na przykład odejść z toksycznych związków, że wstydziły się braku wykształcenia. Co ciekawe, okazywało się, że wstydzimy się nie tylko za siebie, wstydzimy się za innych, czyli wstydzimy się za swoich mężów, za swoich partnerów, wstydzimy się za swoje dzieci, które na przykład nie przynoszą nam powodów do chluby, bo ich wyniki w edukacji na przykład nie są wystarczające, wstydzimy się za swoich rodziców, w ogóle wstydzimy się swoich rodzin, wstydzimy się miejsca pochodzenia. Tego było tak strasznie dużo, że przyznam szczerze, czytając te odpowiedzi, miałam poczucie tego ciężaru, który my na swoich barkach nosimy. I też jednym z elementów uwalniania tego wstydu jest mierzenie się z nim i normalizowanie wstydu, czyli takie głośne mówienie o tym, czego się wstydzę. Bo my najczęściej z tych wstydliwych aspektów robimy taki ogromny sekret, który nosimy w środku, w sercu. I on jest niewidoczny dla otoczenia, ale on cały czas rośnie w naszej głowie i w naszym sercu.
I on może urosnąć do irracjonalnych rozmiarów, tak? A jeżeli zakomunikujemy to kogoś, jeżeli będziemy o tym głośno mówić, to sprowadzimy problem, który być może jest jakimś tam małym problemem, do rozmiarów właściwych właśnie.
Dokładnie tak. I też
czasem tego problemu nie ma.
Czasem tego problemu nie ma, czasem samego wyolbrzymiamy. Czasem bardzo boimy się też powiedzieć o tym głośno, bo mamy wrażenie, że nagle, nie wiem, świat się zawali, ziemia się rozstąpi, ludzie się od nas odwrócą. Tymczasem, kiedy dzielimy się z tym naszym wstydem, oczywiście w takim bezpiecznym środowisku, z ludźmi, którzy są nam życzliwi, i kiedy widzimy, że nie ma negatywnej reakcji, to przynosi to ogromne poczucie ulgi. Co więcej, chociażby w takiej przestrzeni warsztatowej, o której wcześniej mówiłyśmy, kiedy w tej bezpiecznej grupie uczestniczki pracowały ze swoimi sekretnymi wstydami i otwierały się w grupie z tymi trudnymi tematami, to później każda z nich mówiła, jakie to jest niesamowite uczucie ulgi, że ja już w końcu to powiedziałam, że ja już nie muszę tego ukrywać i że ja dowiaduję się, że inni też mają swoje wstydy, że nie tylko ja tak mam. Albo nagle ktoś mówi o tym, teraz przypomniał mi się dosłownie sytuacja chyba sprzed 2 dni. Dziennikarka Magda Mołek poczyniła taki wpis na temat palącego policzka. Opowiedziała taką historię, kiedy jako nastoletnia dziewczyna została spoliczkowana w Legnicy, w swoim rodzinnym mieście, na środku, na placu, przez jednego z mężczyzn, który, kiedy szła z koleżankami, zaczepiał je w jakiś niewybredny sposób i ona mu coś tam odpowiedziała. I on po prostu do niej podbiegł i ją uderzył. Nikt nie zareagował. I mnie ta historia przypomniała moją historię ze szkoły podstawowej, 7 klasa szkoły podstawowej. Mieliśmy takiego nauczyciela zajęć ZPT, zajęć plastyczno-technicznych, który bardzo źle traktował dzieci. On nie tylko na nas krzyczał, ale on nas po prostu bił linijką po rękach. Takie rzeczy się naprawdę działy. Rzucał taboretami. Ogólnie wszyscy się na tych lekcjach baliśmy. Niby wszyscy w szkole wiedzieli, ale to się działo. I ja pamiętam, jak któregoś dnia dostałam właśnie od niego w twarz w trakcie lekcji. Za co do dnia dzisiejszego nie wiem. Myślę, że być może gdzieś za głośno rozmawiałam, śmiałam się. W każdym razie wymierzył mi swoją karę. I jak przeczytałam ten wpis Magdy Mołek, to ja poczułam wewnętrznie takie uwolnienie, bo przypomniałam sobie siebie z tej szkoły podstawowej, kiedy było to dla mnie ogromnie wstydliwe. Pamiętam, jak strasznie płakałam na tej lekcji i było mi wstyd. I co najgorsze, bardzo często my bierzemy na siebie wstyd za sytuacje, których w ogóle nie jesteśmy sprawcami. To powinny się wstydzić osoby, które zadają nam jakiś cios albo ból, a nie my. Więc myślę sobie, że im więcej o tym mówimy, im mocniej się otwieramy na takie sytuacje, tym bardziej też zachęcamy inne kobiety do tego, żeby ten kamień wstydu, który gdzieś tam ze sobą niosą przez życie, odłożyły, zostawiły. Wtedy jest lżej, spokojniej, przyjemniej. I to są też rzeczy, które między innymi ćwiczymy i doświadczamy w trakcie warsztatów.
No jeszcze chciałabym niestety już na zakończenie naszego spotkania popytać o ten spokój, bo chyba kobietom niełatwo jest osiągnąć taki wewnętrzny spokój. Bo nawet jeśli dużo się wokół dzieje, to można być spokojnym, prawda? Tak, to nie chodzi o to, żeby się nic nie działo.
Właśnie, to jest bardzo ważne. Absolutnie trzeba to sobie uzmysłowić, bo często mamy takie oczekiwanie, że jak się świat wokół mnie uspokoi, to ja w końcu będę spokojna. No właśnie cała sztuka jest na tym, żeby nauczyć się tego wewnętrznego spokoju, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. I oczywiście te techniki pracy nad spokojem są bardzo różne. To może być medytacja, to może niektórym osobom pomaga joga. Ale też warto sobie trochę tak przeskanować to swoje życie i nawet gdzieś rozpisać wszystkie sytuacje, wszystkie zdarzenia albo wszystkie osoby, które tego spokoju mnie pozbawiają. I po drugiej stronie zapisać sobie wszystkie sytuacje, aktywności, osoby, które ten spokój mi zasilają. I zadać sobie pytanie, z których rzeczy mogę zrezygnować albo które rzeczy mogę zminimalizować, a być może pewne relacje, które zaburzają mój spokój, mogę zakończyć. Czyli też takie trochę świadome nawigowanie tym swoim życiem. Co ja do swojego życia zapraszam, bo wiem, że to mi ten spokój daje, a z czego świadomie rezygnuję, bo te sytuacje, te aktywności albo te osoby skutecznie spokoju mnie pozbawiają.
To wcale nie jest proste, dlatego że dużo osób ma poczucie braku kontroli nad swoim życiem, bo to, o czym pani mówi, wymaga takiego spojrzenia, że ja mogę sobie w jakiejś mierze, oczywiście nie mam na wszystko wpływu, ale w jakiejś mierze mogę sobie ukształtować to moje bycie w świecie i wśród ludzi.
Absolutnie tak. Dlatego pierwszym punktem, z którym zaczynamy pracę na warsztatach, jest samoświadomość, bo to jest w ogóle klucz i podstawa wszystkiego. Bo faktycznie ciężko jest nam kontrolować to nasze życie, nawet kontrolować to może nie jest najlepsze słowo, ale świadomie nim zarządzać, jeśli ja nie wiem, co się w tych różnych sferach mojego życia dzieje. Jeśli ja nie zastanawiam się, też nie monitoruję, z czego to wygląda. Bo przecież wszystkie nasze decyzje, te, które podejmujemy, ale też te, których nie podejmujemy, zawsze przynoszą nam jakieś konsekwencje. I czasami warto jest spojrzeć na to tak troszkę z lotu ptaka albo tym trzecim okiem i zobaczyć, z czego te sytuacje wynikają, dlaczego tak mi się w tym życiu dzieje, dlaczego na przykład kolejna relacja mi się nie udaje, albo dlaczego tak trudno jest mi w życiu zawodowym. Bo jak sobie poskładamy te różne puzzle i trochę głębiej przyjrzymy się różnym sytuacjom, to zobaczymy, że to jest taki system naczyń połączonych. I jak naprawimy to jedno ogniwo, to ta naprawa sprawi, że te pozostałe zaczną też lepiej funkcjonować.
A jeśli nie zrobimy nic, to także coś robimy. To znaczy podejmujemy decyzję, że nic nie robimy. Jeśli nam źle, to znaczy, że sobie szkodzimy, prawda? Brak działania w tym przypadku jest pewną decyzją, że ja sobie nie pomogę.
Tak, no zawsze też mówię o tym, że nie można nikogo do tej pracy nad sobą zmusić. To jeśli ktoś nie chce tej zmiany, albo nawet inaczej, czasami to nie jest ten moment. Czasami ja często mam klientki, które nie są w tym momencie gotowe, ale wracają za pół roku albo za rok i mówią tak, ja dojrzałam do tej decyzji, ja potrzebuję tej zmiany, bo zmiana nie jest łatwa. Ona nie zadzieje się z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. To jest też taki czas konfrontowania się z tym, co jest w nas trudne, ale tylko tak możemy osiągnąć te piękne zmiany, które naprawdę przynoszą dużo radości, spokoju i akceptacji, której każda z nas potrzebuje.
To jeszcze króciutko, co jest w tym zestawie pojęć, którymi należy się zająć podczas tego rodzaju spotkań? Mówiłyśmy o samoakceptacji, tak, o wstydzie, o spokoju.
W tym dwudniowym warsztacie mamy takich 6 bloków tematycznych. Samoświadomość, emocje, spokój, akceptacja, wstyd i to, co trudne. I one są tak ułożone właśnie w tej kolejności, bo to jest bardzo logiczna kolejność, która pomaga nam schodzić coraz niżej i głębiej w te zakamarki, które wymagają zaopiekowania.
No bo żeby dotrzeć do tego, co naprawdę trudne, to też trzeba przebyć pewną drogę, bo czasem w ogóle nie chcemy.
Tak.
O tym wiedzieć, prawda? A co dopiero mówić? Ja sądzę, że już będę się umawiała na kolejne spotkanie z Kasią Malinowską, dlatego że nie zdążyłyśmy dzisiaj poruszyć tematu, który bardzo mnie interesuje, a są to myśli zaczerpnięte z literatury rozmaitej, bo to pewnie jest literatura piękna i literatura tematu, literatura fachowa, a to będzie bardzo ciekawe podpytać panią, jakie to słowa inspirują właśnie te pani działania wobec kobiet i to, jak jest na tych spotkaniach.
Z przyjemnością się tym podzielę.
Na pewno się niebawem spotkamy, a dzisiaj bardzo dziękuję za przybycie do studia Kasi Malinowskiej, która jest coachem, która jest terapeutką i pomaga głównie kobietom, prawda?
Tak.
Tak to wygląda.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.